Takie są też prace. Wszystkie prace, jeżeli operują systemami sztucznej inteligencji i są prezentowane na naszej wystawie, one zawsze prezentują jakąś formę relacji, interakcji z systemami sztucznej inteligencji z człowiekiem, a z drugiej strony nie mają też takiej potrzeby metakrytycznej, czyli nie mają takiej potrzeby jeszcze reflektowania nad tym, co stało się ich udziałem.
Dzień dobry, Karol Jałochowski, witam w kolejnym wydaniu podcastu Pulsara. Dzisiaj w studiu goszczę dr Sylwię Szykowną z Instytutu Kulturoznawstwa Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu. Cześć, dzień dobry.
Dzień dobry, cześć.
Jesteś tak, filolożką polską, gdzieś tam w tle, jak rozumiem, ale kulturoznawczynią z codzienności, z tego, czym zajmujesz się na co dzień, prawda?
Tak, tak, to się zgadza. Skończyłam dwa fakultety, czyli w pierwszym wykształceniu jestem filolożką, w drugim kulturoznawczynią i mam doktorat z kulturoznawstwa.
Jesteś dubeltowa.
Tak, dubeltowa.
I badasz współczesną kulturę, również cyberkulturę, media, praktyki artystyczne, też trochę edukacją się zajmujesz, trochę komunikowaniem też nauki czy wyników badań naukowych. My spotykamy się w kontekście innego twojej pasji, zajęcia, specjalizacji, czyli teraz nie wiem, czy nie chlapnę, jesteś wciąż członkinią zespołu badawczego Centrum Praktyk Edukacyjnych, czy już nie?
To jest taki projekt, który się już skończył. Aha. On teraz jest programem, który zasila Centrum Kultury Zamek w Poznaniu i jest takim działem zamkowym, działem programów społecznych. Natomiast no, rzeczywiście ciekawe, że o tym wspominasz, ponieważ był to niezwykle ważny taki etap, jeżeli tak spojrzę na mój rozwój, ponieważ on reflektował na temat edukacji kulturowej i upowszechniał różne formaty wiedzy społecznie. Więc rzeczywiście to był niezwykle istotny program, w którym uczestniczyłam, który przez moment koordynowałam, więc w kontekście też dzisiejszego spotkania i wystawy, którą kuratoruję, no to wracam po jakimś czasie do Centrum Kultury Zamek, więc cały czas gdzieś to doświadczenie zamkowe jest w moim biogramie ważne.
Otóż to, program się skończył, ale ty nie skończyłaś współpracy, bo jesteś jedną z kuratorek obok Aleksandry Kosior.
Tak.
Wystawy AI, po prostu po angielsku tak czytacie, AI, algorytmy iluzji, właśnie w Centrum Kultury Zamek w Poznaniu. Powód jest taki, że się widzimy, bezpośredni taki, że my jako Pulsar jesteśmy patronem tej wystawy, ale wystawa jest sama w sobie bardzo interesująca i sam pomysł na nią jest interesujący, więc nawet gdybyśmy nie byli patronem, to i tak byśmy dążyli do spotkania.
Bardzo się cieszę.
Wystawa, żeby też, żeby się upewnić, bo dopóki pamiętam, to może o tym powiem, wystawa jest czynna od marca, a zostanie zamknięta 12 lipca, także jeszcze jest sporo czasu, żeby ją zobaczyć.
Tak.
W Poznaniu. Dzisiaj właśnie uzgodniliśmy, że teraz do Poznania z Warszawy jedzie się tylko 2 godziny,
tak,
czyli tyle, co nam
Białą Rękę. Tak, 2 godziny z hakiem, więc to nie są duże odległości i naprawdę nie determinują tak czasowo, więc zapraszamy do zamku.
Myślę, że ktoś skorzysta na pewno. To zacznijmy tak, słuchaj, sztampowo, fundamentalnie. Po co ta wystawa? Dlaczego ta wystawa? Dlaczego w takim momencie? Czy ona została sprowokowana tym, że te 2-3, już nawet nie wiem ile to lat było, ta eksplozja LLM-ów, wielkich modeli językowych nastąpiła? Czyli tak planowaliście ten pomysł, a tylko został jakoś tak potwierdzony? Słuszność została potwierdzona tym, co się dzieje wokół.
To jest temat, który w gruncie rzeczy, jeżeli chodzi o pracę nad wystawą, temat podjęty ponad blisko 2 lata temu, więc blisko 2 lata pracujemy, czy pracowaliśmy nad tym, żeby ta wystawa w ogóle zaistniała w murach Centrum Kultury Zamek, a wynika z tego, że należy rozmawiać o systemach sztucznej inteligencji. Zamek nie boi się podejmować tematów, które są naprawdę niezwykle palące, niezwykle istotne społecznie i z takiej perspektywy w ogóle podeszliśmy do tego tematu wspólnie z Olą, po zaproszeniu nas jako kuratorek do tego przedsięwzięcia. I wystawa w gruncie rzeczy podejmuje taką humanistyczną refleksję w badaniach nad technologiami. Zaprosiłyśmy do udziału w tej wystawie artystki i artystów z całego świata, którzy reflektują na temat systemów sztucznej inteligencji w sposób krytyczny i myślą o systemach sztucznej inteligencji nie tylko jako o narzędziu, ale o części większego porządku społeczno-polityczno-kulturowego. I tutaj niewątpliwie odnosimy się do takiej myśli Kate Crawford, która również znajduje się, jej praca znajduje się na naszej wystawie, a która dotyczy właśnie takiego szerokiego kontekstu myślenia o tym, czym systemy sztucznej inteligencji są, bo nie ma jednej sztucznej inteligencji. Bo tych modeli, tych systemów jest mnóstwo. To jest między innymi widzenie maszynowe, to są wielkie modele językowe, z których najbardziej popularny jest oczywiście skomercjalizowany w 2022 roku ChatGPT, ale to są też systemy eksperckie, systemy predykcyjne, to są systemy do rozpoznawania twarzy. Jest mnóstwo tych systemów, które stanowią ciągle zaawansowane systemy i modele statystyczne i o tym też warto pamiętać. I w tych założeniach nasza wystawa miała mieć takie zaplecze krytyczne i jej celem było odkrywanie tego, czym systemy sztucznej inteligencji są, jak wpływają na nasze życie, jak to życie zmieniają, w jakie my relacje z tymi technologiami wchodzimy, czyli taka refleksja właśnie pogłębiona i też taka refleksja, która ma za zadanie niejako obnażyć iluzję cyfrowego świata. I to jest takie zadanie, które sobie postawiłyśmy i które mam nadzieję, że zostało zrealizowane w ramach tej wystawy. Dodatkowo, jeżeli myślę o tej wystawie, to też starałyśmy się nie angażować, czy nie opowiadać się po takiej jednej ze stron, które budują nastrój społeczny i taką dyskusję publiczną na temat systemów sztucznej inteligencji. Na pewno o tym gdzieś wiesz na ten temat, że oscylujemy wokół takiej prostej dychotomii, albo takiej lękowej, neoludycznej, albo właśnie takiej zafascynowanej postępem technologicznym. My jednak staramy się właśnie iść taką drogą refleksji, zadawania pytań, prowokowania do myślenia na temat właśnie tego, czym systemy sztucznej inteligencji są w dzisiejszym świecie.
Kiedy się w ogóle taka myśl, no bo rozumiem, sztuka pełni rolę takiego trochę kanarka, wyczuwa obecność jakiegoś trendu, obecność przyszłości w teraźniejszości, tylko ten kanarek nie zdycha, tylko raczej zaczyna właśnie wtedy śpiewać, znaczy tworzyć. I sztuczna inteligencja, jak sama powiedziałaś, po pierwsze jest wielogatunkowa, a po drugie nie jest nowym wynalazkiem, bo jest obecna w rozmaitych swoich wcieleniach od lat już 30, 40, 50, od dawna.
Od dawna, na pewno.
Bo myślę, że byłoby jakoś tak kształcąco to korzystne, żeby ten proces jakoś tak też trochę unaocznić. To znaczy, kiedy zaczęto, artyści zaczęli ten temat właśnie poddawać refleksji.
To może powiem tak, że systemy sztucznej inteligencji w ogóle na wystawie wpisujemy w ogóle te technologie w perspektywę długiego trwania. I na tej wystawie jest, oprócz prac prezentowanych, są też kapsuły czasu, które przybliżają różne aspekty dotyczące właśnie takich kluczowych zagadnień i pytań, kontekstów, które pozwalają lepiej te systemy zrozumieć, a przy okazji pokazać właśnie ten kontekst historyczny. Bo genealogii systemów sztucznej inteligencji jest mnóstwo. My wychodzimy z takiego założenia, że systemy sztucznej inteligencji rozwijają się i takie relacje człowieka z maszyną rozwijają się od XIX wieku. I to jest związane z pojawieniem się maszyny żakardowej, która operowała, z jednej strony automatyzowała rzeczywiście przemysł włókienniczy, prowokowała już wtedy różne nastroje społeczne, ale w bardzo dużym stopniu ingerowała też w życie i w system pracy. To, co jest ważne w kontekście właśnie zestawienia systemów sztucznej inteligencji z maszyną żakardową, to, że ona posługiwała się systemem sterowania opartą o karty perforowane. I te karty perforowane zostały później wykorzystane przez maszynę analityczną Babbage'a, czyli taki projekt, który został niezrealizowany, ale który stanowi taki istotny zaczyn w myśleniu o systemach sztucznej inteligencji. Dlaczego o tym mówię? Bo projekt Babbage'a, przy tym projekcie współpracowała Ada Lovelace, Niezwykle ważna postać, jeżeli chodzi o historię informatyki i w ogóle historię technologii. I należy o niej pamiętać także w takim aspekcie wydobywania udziału kobiet w historii informatyki. Takiej historii, która bardzo często i przez długi okres czasu była wykluczana, była marginalizowana. I ta Ada Lovelace w kontekście tego, o czym mówisz, czyli w kontekście praktyk artystycznych, w jednej z notatek, bo ona była taką bardzo bliską współpracowniczką Charlesa Babbage'a, ona napisała, że maszyna analityczna będzie w stanie w przyszłości komponować muzykę. I to jest jeden z pierwszych takich naprawdę, można powiedzieć, profetycznych, prekursorskich sposobów myślenia o tym, co maszyny potrafią i będą potrafiły robić w przyszłości. I muszę powiedzieć, że to jest też niezwykle ciekawe, że pierwsze zastosowanie technologii komputerowych było właśnie w kompozycjach muzycznych. I tutaj mamy komputer Iliad Xyut, który w 1956 roku zostało bodajże taka kompozycja wygenerowana na Uniwersytecie w Illinois, o ile się nie mylę. Natomiast i później była ta technologia i grafika komputerowa rozwijana między innymi w szkole w Stuttgarcie. No, trzeba o tym wspominać, ponieważ bardzo dużo jest takich informacji, które umieszczają gdzieś zastosowanie systemów sztucznej inteligencji w tych praktykach, które są doświadczeniem współczesności, czyli od tam pojawienia się tego czata GPT między innymi, ale też innych generatywnych programów do tworzenia obrazów. Natomiast ta historia, tak jak mówisz, jest na pewno dłuższa i obejmuje na pewno lata 50., 60. XX wieku, więc to jest warte podkreślenia.
A jak gdybyś miała jakiś taki szkic, jakąś linię nakreślić tego stosunku artystów do sztucznej inteligencji? Gdyby wykreślać wykres, to jakby to wyglądało?
To jest, to ściśle akurat w kontekście wykorzystania technologii, i w kontekście systemu sztucznej inteligencji, ona jest bardzo silnie związana w ogóle z rozwojem tego narzędzia, ponieważ rzeczywiście taki rozkwit sztuki, tak zwanych nowych mediów, to są lata 60., ta sztuka generatywna, później mamy sztukę interaktywną, net art, który dotyczył właśnie sztuki sieciowej. Teraz mamy rzeczywiście systemy sztucznej inteligencji, więc no, to jest uzależnione od tego rozwoju technologicznego. I też wpisuje się w takie momenty pewnego zastoju, bo przecież systemy sztucznej inteligencji rozwijały się no, od lat 60. czy tam 50., od tego momentu szczególnie takim chyba granicznym, takim momentem ważnym to jest Alan Turing i jego publikacja dotycząca testu Turinga, czyli 1950 rok, ale przecież w tej historii takiej genealogii mamy taki moment zimy AI, która przypada na okres lat 70., 80. i 90., kiedy z różnych powodów, głównie ekonomicznych, ponieważ ten rozwój nie dawał spektakularnych efektów i dlatego ten rozwój systemów sztucznej inteligencji został zahamowany i to też przekładało się na jakiś taki można powiedzieć, takie wystopowanie zainteresowania wykorzystaniem takich technologii komputerowych czy technologii w ogóle jako narzędzia twórczego. Więc wydaje mi się, że to ma taki bardzo ścisły związek. To, co jest istotne w kontekście takich dzisiejszych praktyk artystycznych, to wyjście poza takie myślenie dotyczące sprowadzania technologii do narzędzia. I to dotyczy, myślę, sztuki w ogóle wykorzystującej technologię, kiedy myślimy tylko i wyłącznie o technologiach jako narzędziu, które ma dostarczyć nam jakichś efektów wizualnych, jakichś dźwiękowych, tak? No to jest to taki efekt, który jest krótkoterminowy. I tak z perspektywy czasu rzeczywiście takie wykorzystanie, które jest bardziej refleksyjne, które technologia, która ma czemuś służyć, czyli jest użyta w konkretnym, takim przemyślanym kontekście, jest bardziej znacząca. Bo rzeczywiście akurat te technologie komputerowe, technologie informacyjne, one bardzo się szybko starzeją, więc także te wytwory artystyczne, one też ulegają jakiejś dezaktualizacji. Więc w dzisiejszych praktykach artystycznych wykorzystanie systemów sztucznej inteligencji musi być po coś. I dlatego na wystawie mało jest, na wystawie w Centrum Kultury Zamek, mało jest takich prac, które skupiają się na takim wizualnym efekcie, które są takim właśnie trochę pokazaniem możliwości technologicznych systemów, zaawansowania tych systemów, a bardziej skupiamy się na pracach, które właśnie pokazują, czym systemy są, jak one działają i jak wpływają na nasze życie. Więc wydaje mi się, że takie krytyczne praktyki artystyczne wykorzystujące systemy sztucznej inteligencji jest bardziej wartościowe w tym kontekście i wydaje mi się też, że bardziej użyteczne społecznie.
Dla was ważne, jak mi się wydaje, jest to pojęcie, nie będzie specjalnie mądre, czyli, bo termin iluzja pojawia się w samym tytule tej wystawy. Bardzo zależy wam na tym, żeby usuwać ten element magii z myślenia o sztucznej inteligencji, żeby docierać do sedna tych algorytmów, do tego, jakie tam wzorce są zaszyte, jakie normy społeczne, polityczne, artystyczne są tam zaszyte. Ale mam taką refleksję, że my się prawdopodobnie tego dowiemy wkrótce, bo to nawet dzisiaj te algorytmy są nie do końca przejrzyste. Jest osobny dział nauki, który zajmuje się badaniem tej czarnej skrzynki, którą czasem bywa sztuczna inteligencja, ale na przykład kiedy pojawiły się telefony. Jest taka fantastyczna książka, pewnie być może ją znasz, kiedy stare technologie były nowe. W momencie, kiedy telefony pojawiły się na rynku, kiedy zaczęły być obecne, ludzie upatrywali w tych telefonach mocy magicznych, widzieli tam, czy słyszeli tam duchy. Dla nich to było urządzenie, właśnie taka czarna skrzynka. Minęło lat kilkanaście, okazało się, że to jest bardzo proste urządzenie elektryczne, które głośnik, mikrofon, kabelek, bateria i to wszystko. Podobnie było chyba trochę z komputerami, tymi, które osobistymi, które też dawały taki nadwyżkę mocy twórczej. Wydawało się, że tam być może coś więcej się kryje. Ale tutaj z tą sztuczną, z tymi wielkimi modelami być może jest inaczej. Może ta iluzja zostanie podtrzymana, może my tej iluzji nie rozbijemy. To jest pytanie.
To jest w ogóle ciekawy wątek, bo rzeczywiście, tak jak mówisz, w tym tytule wystawy jest zaszyty taki przekaz gdzieś i ta idea, która skrywa się za tymi słowami, bo z jednej strony mamy właśnie algorytmy, które cały czas odnoszą nas do tego myślenia o tym, że to są ciągle zaawansowane modele statystyczne, tak? A z drugiej strony właśnie iluzje, których jest mnóstwo i które budują nasze wyobrażenia na temat tego, czym systemy sztucznej inteligencji są. I to jest z jednej strony właśnie taka iluzja autonomiczności, czyli tego myślenia, że te systemy są niezależne od człowieka. W kontekście właśnie takiej demitologizacji, całą historię, którą prezentujemy wokół systemów, dotyczącą historii systemu sztucznej inteligencji, zaczynamy od przywołania takiej opowieści o mechanicznym Turku. To jest taka ciekawa i bardzo taka dobra ilustracja, myślę, która zdradza właśnie też ten sposób myślenia trochę o technologiach generalnie, bo mechaniczny Turek był takim automatem szachowym wymyślonym przez Wolfganga von Kempelena, który rozgrywał partie szachowe z wyjątkowymi postaciami ówczesnego świata, więc Napoleon był wśród nich, Katarzyna Wielka i także Charles Babbage, to też jest taki ciekawy wątek, więc, ale był w gruncie rzeczy ten mechaniczny Turek mistyfikacją, ponieważ określany był i reklamowany, to też jest istotne, jako pierwsza maszyna samodzielnie myśląca, a w gruncie rzeczy była to maszyna, która była zarządzana i która mieściła w swoim wnętrzu tego ukrytego człowieka, utalentowanego szachistę. I Edgar Allan Poe odkrył tę mistyfikację dotyczącą właśnie działania tego automatu. Ale dlaczego o tym mówię? Bo z jednej strony właśnie mamy taką kwestię dotyczącą iluzji automatyzacji i myślenia o tym, że technologie są w stanie wyręczyć nas całkowicie z różnych takich zadań. A z drugiej strony, no z jednej strony to jest prawda, z takich żmudnych ona jest w stanie te procesy przyspieszyć, ale z drugiej strony my coraz bardziej ulegamy takiej presji, takiej logiki działania algorytmów, czyli podlegamy presji wydajności, optymalizacji, tak, różnego rodzaju standaryzacji naszych praktyk i działania, funkcjonowania w świecie, ale też właśnie tej autonomiczności, bo ta iluzja dotycząca tego, że systemy są ciągle wytworem człowieka. One są zaprojektowane przez człowieka, one są wyszkolone przez człowieka i oczywiście my nie jesteśmy w stanie do końca zrozumieć tego, co się w tej czarnej skrzynce technologii dzieje, dzieje. Natomiast no, ona działa jednak ciągle pod dyktando nas ludzi. I to jest też ważne w kontekście praktyk artystycznych, takich dyskusji dotyczących właśnie kresu sztuki, tak, takich dyskusji, które powracają, bo dotyczyły także fotografii, ponieważ sztuczna inteligencja czy systemy sztucznej inteligencji, one nie mają takiej potrzeby tworzenia, więc tutaj cały czas ten czynnik ludzki jest niezwykle, niezwykle istotny i niezwykle kluczowy. Ale te iluzje, które budują nasze wyobrażenia, są też bardzo przydatne w takiej w ogóle dyskusji, w takiej, takiej społecznej, którą podsycają big techy, czyli takie korporacje z Doliny Krzemowej, których dążeniem jest mówienie, tak, wspominanie, podsycanie właśnie też głównie takich skrajnych nastrojów dotyczących systemów sztucznej inteligencji. Więc tutaj to zainteresowanie i taka iluzja autonomiczności, zauważmy, że te wielkie korporacje technologiczne, one potrafią i bardzo często operują takim językiem czasu przyszłego dokonanego. Czyli dzisiaj jest taka narracja dotycząca stworzenia, wypuszczenia tej generalnej sztucznej inteligencji AGI, pracy nad tym, z tą super inteligencją ASI, a w gruncie rzeczy no nie mamy z tym dzisiaj w ogóle do czynienia, tak? Nie wiadomo, kiedy w ogóle to nastąpi i czy w ogóle nastąpi. Natomiast no lepiej właśnie budować taki nastrój gdzieś lękowy, takiej właśnie, takiej atmosfery, w której właśnie te big techy są konieczne do tego, żeby pomóc nam adoptować się do tej technologicznej rzeczywistości i taki przekaz jest bardziej clickbaitowy, więc rzeczywiście to też jest, podtrzymywanie tych iluzji też jest na rękę tym korporacjom, które rozwijają się w gruncie rzeczy właśnie dzięki tym firmom technologicznym, więc to też warto o tym mówić. A co jest taką różnicą, bo mówiłeś o tych technologiach, które oczywiście
wcześniejszych technologiach,
że one rzeczywiście różnią się zasadniczo tym, że systemy sztucznej inteligencji w takim szerokim kontekście, one nie są takie proste. No nie mówię, że internet jest prosty, natomiast one są takim kompleksem i są bardzo złożone i zależne od szeregu czynników, które decydują o tym, czym one w gruncie rzeczy są i jak wpływają na to nasze życie. I są one uzależnione nie tylko od takich kwestii przejrzystych, czyli one też mają taki bardzo istotny wpływ na środowisko naturalne. To widzenie systemów sztucznej inteligencji w takiej perspektywie właśnie dotyczącej i tej materialności, i takiej ukrytej pracy człowieka, i takiej właśnie nieprzejrzystości funkcjonowania jest, wydaje mi się, bardziej uzasadnione i powinno być podkreślane, więc ona jest, wydaje mi się, taką technologią bardziej kompleksową.
Pewnie tak, znaczy z całą pewnością. Jednakże wydaje mi się, znaczy ja będę prowokował, taka reakcja fizjologiczna na obecność zaawansowanej technologii jest taka trochę jak to pisała Asimov, to znaczy dostatecznie zaawansowana technologia jest nieodróżnialna od magii i dla większości odbiorców, użytkowników takiej technologii, ona staje się magiczna w pewnym momencie. Znaczy telefony komórkowe są magiczne, znaczy tak. Nikt nie jest w stanie przeniknąć stopnia zaawansowania tych wszystkich mechanizmów kwantowych, które się tam, zjawisk kwantowych, które tam się rozgrywają. Podobnie było z komputerami osobistymi, w ogóle z komputerami. Nawet komputer Babbage'a był magiczny. Tak. Tak. Telefon był magiczny. Teraz jest sztuczna inteligencja, która jest magiczna. Wpływ tej magii na, w cudzysłowie, na rzeczywistość jest dużo większy, dużo bardziej taki wieloaspektowy, ale ta reakcja, taka właśnie, ta pierwsza reakcja jest chyba podobna, tak mi się wydaje.
Zdecydowanie tak, no bo zauważ, że jeżeli wykorzystujemy systemy sztucznej inteligencji albo wchodzimy z nimi w interakcję, no to my traktujemy to jako coś rzeczywiście takiego, co pojawia się w sposób taki niezwykły. Wydaje mi się, że tutaj dobrym medium do tłumaczenia tego, że ta magia jest w gruncie rzeczy no czymś, jest tą iluzją, też związaną z określonym momentem, no bo ta historia systemów sztucznej inteligencji w takim kontekście komercyjnego i upowszechnego ich użycia, to jest historia, tak jak powiedziałam, 2022, więc stosunkowo krótka, ale to jest też dość ciekawe w kontekście w ogóle takiej niewidoczności, tego, że my nie reflektujemy pracujemy, nie zastanawiamy się w ogóle, skąd taki wynik, a nie inny nam się pojawił. My cieszymy się z tego, że to jest takie bardzo proste w użyciu i to jest taki paradoks, na który warto zwracać uwagę, ponieważ próg wejścia w korzystaniu z tymi systemami jest niezwykle niski, ale jednocześnie my zupełnie nie wiemy i nie tylko nie wiemy, jak one działają, ale też nie mamy takiej jakiejś kontroli nad tym, jak one funkcjonują i jak one działają. I ta magiczność w gruncie rzeczy na tej wystawie też w kontekście właśnie takiej bardzo rozbudowanej fizycznej infrastruktury systemów sztucznej inteligencji jest gdzieś przywoływany. I znowu odniosę się do Kate Crawford, która jest przydatna w kontekście w ogóle tego, czym systemy sztucznej inteligencji są. Bo to jest w ogóle problematyczny termin. AI jest problematycznym terminem. Jeżeli spotkasz się z informatykami na przykład, albo matematykami, to oni nie będą mówili o sztucznej inteligencji, tylko będą mówili o uczeniu maszynowym. Więc to jest już pierwszy taki element, w którym rzeczywiście nawet na poziomie definicji samego zjawiska sztucznej inteligencji jest już kłopot. Natomiast Kate Crawford mówi o tym, że sztuczna inteligencja nie jest ani abstrakcyjna, ani właśnie samodzielna, nie jest sztuczna, ani nie jest inteligentna, ale jest właśnie bardzo materialna, jest bardzo fizyczna, jest oparta o zasoby Ziemi, tak? Jest zbudowana na solach, na metalach ziem rzadkich, tak? Jest oparta o niewidoczną pracę ludzi, którzy nie tylko projektują te systemy, ale je szkolą, przygotowują bazy treningowych, bo w gruncie rzeczy pokarmem systemu sztucznej inteligencji są dane. Dodatkowo, no nie widzimy, użytkując systemy sztucznej inteligencji, nie widzimy tej infrastruktury dotyczącej wydobywania choćby właśnie tych kluczowych dla rozwoju i funkcjonowania systemów sztucznej inteligencji pierwiastków. Nie widzimy tej pracy ludzi pracujących w tych kopalniach gdzieś w Kongo, gdzieś w Malezji, w Chinach, tak, w Brazylii. Więc no, to jest szereg takich elementów, które zaciemniają nam w ogóle kwestię rozumienia tego, czym systemy sztucznej inteligencji są, jak działają i wpływają na nasze życie. Więc to z jednej strony właśnie ta infrastruktura bardzo fizyczna, to są centra obliczeniowe, tak, to są infrastruktury chmurowe, szereg rzeczy, która ta metafora, taka właśnie magiczność zupełnie nam zastępuje właśnie tą refleksyjność, tak, i zastępuje nam właśnie takie myślenie krytyczne dotyczące tego, jak my uzależniamy się w bardzo dużym stopniu też od systemów sztucznej inteligencji, co też jest wbudowane w same systemy i zaprogramowane przez korporacje. Więc
ale, tak. Ja wystawy nie widziałem, dopiero się wybiorę, ale więc będę ciebie prosił o myśl na ten temat. To znaczy, wiesz, bo ta niewidzialność i taka niematerialność rozmaitych technologii nie dotyczy wyłącznie sztucznej inteligencji. Nie. To, że ona jest w istocie materialna, że czerpie z zasobów planety, wszystko, co robimy, korzystając z internetu, nawet nie ze sztucznej inteligencji, wyzyskujemy ziemię. Korzystając z telefonu, z samochodu, też jakby te koszty się rozkładają na rozmaite sfery ekosystemu.
Się.
Też pracują przy powstaniu tych urządzeń wyzyskiwani ludzie gdzieś na drugim końcu świata. Więc ta niewidzialność jest w ogóle taka niechęć do uświadomienia sobie tego, że świat jest materialny w istocie, nawet jeśli ten obiekt, którym się bawimy, jest niematerialny. Myślę, że ta świadomość i ten brak świadomości jest czymś absolutnie powszechnym, codziennym. Takie tak. Przesuwanie tego właśnie gdzieś tam w tło.
Tak.
Więc pytanie, czy to jest ten brak świadomości w stosunku do sztucznej inteligencji jest czymś innym gatunkowo niż ten, który w ogóle dotyczy refleksji na temat czegokolwiek, czego używamy na co dzień, nawet ciucha, który noszę na sobie.
Myślę, że to jest bardziej złożone zjawisko, ponieważ my w bardzo dużym stopniu, wchodząc w interakcje, relacje z systemami sztucznej inteligencji, my delegujemy pewne kapitały poznawcze na systemy sztucznej inteligencji. To jest coś innego niż użytkowanie internetu na przykład. Jakiegoś hasła w sieci, czy korzystanie ze smartfona w celu komunikowania, tak? Tutaj dochodzi do takich zjawisk, do takiego zjawiska, w którym my, wchodząc w interakcje bardzo czasami intymne, bardzo prywatne, osobiste, my oddajemy pole Tak, oddajemy pole i Derek de Kerckhoff, taka postać, która jest ważna, jeżeli chodzi o teorię mediów, mówi o takim zjawisku eksternalizacji kapitału poznawczego. Jeżeli spojrzymy w ogóle na korzystanie z właśnie tych zaawansowanych systemów sztucznej inteligencji przez pryzmat właśnie tego myślenia dotyczącego uzewnętrzniania pewnych takich naszych umiejętności poznawczych w zakresie między innymi orientacji w terenie, czyli uzależnienie się od danych GPS-a. Tak? Delegowanie czy uzewnętrznianie naszej pamięci w postaci różnego rodzaju dysków zewnętrznych, tak? Nawet naszego smartfona, tak? Uzewnętrznianie naszego ja, tak? W postaci właśnie tworzenia jakichś takich klonów albo takiego naszego medialnego czy jakiegoś takiego wyobrażonego bytu, tak? Jakiegoś wizerunku, tak? To nabiera zupełnie innego znaczenia. To też takie aplikowanie i wdrażanie systemów sztucznej inteligencji w życie też powoduje takie obniżenie zaufania do wiedzy eksperckiej. Ponieważ jeżeli my będziemy polegać na jakichś receptach, na jakichś diagnozach, które czerpiemy z czata GPT, nie do końca wiedząc, od czego zależy w ogóle funkcjonowanie i działanie czata GPT.
Tak, tak, tak.
I to prowadzi do obniżenia takiego zaufania czy autorytetu względem wiedzy eksperckiej. A to jest zjawisko powszechne. Jeżeli będziemy mieli wiedzę, dlatego właśnie ważne jest mówienie i podejmowanie tematu dotyczącego tego, czym systemy sztucznej inteligencji są, bo mówienie o tym, że chat GPT jest własnością OpenAI, że był wytrenowany na danych, które głównie są anglojęzyczne. Mówienie o tym, że w zależności od tego, w jakim języku komunikujesz się z systemem, właśnie z tym modelem językowym, to takie odpowiedzi uzyskasz. Mówienie o tym, żeby krytycznie korzystać z systemów sztucznej inteligencji, bo one nie są wyszukiwarką. One są generatorem treści, operują pewną takim modelem statystycznym, czyli jakimiś danymi, w których mogą być zaszyte pewne uprzedzenia i stereotypy. Jest tak zaprogramowany, żeby udzielać odpowiedzi, więc może halucynować. Więc mówienie o tym i podejmowanie tego tematu jest niezwykle ważne i wydaje mi się, że w tym kontekście ta technologia, która może wpływać na wyobraźnię, na budować też obraz rzeczywistości w oparciu właśnie o treści, które generuje. Mogą być to rzeczywiście takie treści, które zaburzają czy zakrzywiają ten obraz rzeczywistości. Tym się różnią te systemy od technologii, o których wspomniałeś wcześniej.
Tak jest. Ja bym się bardziej chyba obawiał jednak, że takiego ujednolicenia tego pola wyobraźni. Bo,
zdecydowanie, tak.
Bo to, co dostajemy, te odpowiedzi, one są wynikiem pewnego uśrednienia rozmaitych opinii, poglądów, estetyk, kultur i tak dalej, ale oczywiście z akcentem na tę kulturę, z której przychodzi ten z której przychodzi ten model i z której przychodzą dane, na których ten model był trenowany, więc to może prowadzić w ogóle do takiego
zawężenia,
tak.
I takiej rzeczywiście różnorodności, zaburzenia, czy w ogóle likwidacji różnorodności. To między innymi w zakresie języka może być dostrzegalne i już jest dostrzegalne, że rzeczywiście ten zasób słów i taki specyficzny sposób komunikowania się z czatem GPT, to nie jest tylko kwestia tego typu, że my przesiągamy tym sposobem komunikacji. To nie jest tak, że my tylko sobie czytamy te treści, ale te treści bardzo w taki istotny sposób wpływają na nasz sposób komunikowania. Ostatnio też czytałam takie badania, które mówią o tym, że ponad połowę treści dzisiaj dostępnych w sieci jest wygenerowana przez systemy sztucznej inteligencji, więc my jesteśmy gdzieś nastawieni i wystawieni bardziej właśnie na taki specyficzny sposób budowania zdań, konstrukcji zdań, komunikowania się, więc który jest, tak jak powiedziałeś, rzeczywiście uśredniony, uśredniający, który jest wypłaszczający, likwidujący taką różnorodność i taką żywą komunikację, która świadczy o naszej tożsamości też, jako osób, tak, jako ludzi, więc to jest rzeczywiście niezwykle cenna uwaga. Dotyczy to też obrazów, czyli ograniczenia budowania pewnej wyobraźni, tak? To są takie kwestie, o których warto gdzieś myśleć, wchodząc w interakcje, właśnie wykorzystując systemy sztucznej inteligencji, warto o tym mówić.
Jednakże są też przykłady takich modeli sztucznej inteligencji, które taką przestrzeń możliwości, czy różnych wyobrażeń, czy wariantów poszerzają. To znaczy, znamy dobrze ten model AlphaGo, który wygrał z człowiekiem, decydując się na ruch w tej grze Go, taki zupełnie, że tak powiem, od czapy, którego ruchu by nie podjął się żaden człowiek, żaden ludzki gracz. Mamy AlphaFold, który badał rozmaite konfiguracje białek i tego jest coraz więcej. I one rzeczywiście chyba tę przestrzeń możliwości badają, czy one ją poszerzają, realnie poszerzają tę przestrzeń, lub też są sprawniejsze w eksplorowaniu tej przestrzeni, którą i my eksplorujemy, tylko jesteśmy powolniejsi. I tak byśmy tam doszli, tylko zajęłoby to nam więcej czasu. Ale jednakże jest coś takiego. I teraz to jednocześnie być może da się aplikować na przykład do przestrzeni czy domeny sztuki. To znaczy są takie rejony tych możliwości
ekspresji.
Ekspresji. Idei też,
tak,
które dla nas są niedostępne, ale dla tych algorytmów są. I teraz co się z tym, jak się o tym myśli, co się o tym sądzi w twoim środowisku?
Ja w ogóle myślę w kontekście właśnie tego twojego pytania o tym, że to, co jest istotne w ogóle z tej perspektywy w ogóle dzisiejszej myśli nad systemami, nad rozwojem systemów sztucznej inteligencji, to właśnie takie rozszczelnianie takiego monopolu komercyjnego, które fundują nam właśnie te big techy. I jest mnóstwo takich przypadków, w których systemy sztucznej inteligencji są niezwykle użyteczne, ponieważ jeżeli mamy do czynienia z takim zalewem danych, to systemy sztucznej inteligencji świetnie sprawdzają się w pewnych takich sytuacjach analizowania tych danych, wyszukiwania pewnych prawidłowości, więc one mają takie naprawdę bardzo dobre zastosowanie w różnych sektorach życia publicznego i o tym nie można zapominać. I dlatego też ważne w kontekście, o którym mówisz, jest też takie myślenie o tym, że jest pilna, taka paląca potrzeba rozwijania lokalnych systemów sztucznej inteligencji. To, co się dzisiaj dzieje, no bo tak jak mówimy o systemach sztucznej inteligencji, no to w pierwszej kolejności mówimy ChatGPT, który jest chyba najbardziej popularnym systemem sztucznej inteligencji wykorzystywanej tak przez człowieka, ale też asystenci różni AI. Natomiast w Polsce przecież rozwijamy te modele, które są takie czułe na ten kontekst kulturowy nasz tutaj lokalny, czyli ten Bielik i Plum. I to jest niezwykle istotne, żeby właśnie iść takim tropem projektowania systemów, które są użyteczne społecznie. I to jest taka paląca potrzeba, żeby nie traktować takiej krytyczności w stosunku do systemów sztucznej inteligencji w takim znaczeniu, że opowiadamy się i mówimy tylko o zagrożeniach, ale zwracamy uwagę na taką odpowiedzialność i taką właśnie taki potencjał wykorzystania tych systemów sztucznej inteligencji w takich dobrych, też można powiedzieć, społecznie użytecznych celach. I w praktykach artystycznych też mamy do czynienia z takim poszerzaniem gdzieś wyobrażeń na temat sztucznej inteligencji czy systemów sztucznej inteligencji, o których rozmawiamy. I może teraz nastał taki moment sztuki. Joanna Żylińska w jednym ze swoich tekstów pisze, że mamy do czynienia ze sztuką po AI, czyli takim momentem, w którym no już minęła taka fascynacja, takim fascynacja technologią, która sprowadzana była do powielania określonych stylów artystycznych. Czyli mieliśmy takie projekty, które symulowały w świetny sposób Van Gogha, Rembrandta. Mamy też bardzo takie ciekawe projekty, które realizowały właśnie takie założenia, czyli były trenowane na tych gigantycznych zbiorach danych historycznych. Tutaj myślę o tym projekcie The Next Rembrandt, między innymi przez Rijksmuseum zrealizowany. I wygenerowały systemy sztucznej inteligencji rzeczywiście bardzo taki autentyczny, można powiedzieć, w pewnych kategoriach taki spójny, może bardziej to jest lepsze określenie, spójny z twórczością Rembrandta, obraz Rembrandta. Natomiast mamy już taki etap, w którym te narzędzia są tak powszechne w użyciu, że każdy może wygenerować taki obraz, który będzie kolejnym Rembrandtem. I to też spowodowało, że taka dyskusja wokół sztuki AI, która też nie jest takim fortunnym określeniem, ale ona rzeczywiście gdzieś może jest czytelna bardziej, czyli sztuki, która wykorzystuje systemy sztucznej inteligencji jako medium twórcze, czyli mamy już tak, czyli w takiej przestrzeni publicznej sztuka AI była sprowadzona właśnie do takich, można powiedzieć, banalnych, takich trochę manierycznych, kiczowatych obrazków wygenerowanych przez systemy właśnie też generatywne, takie jak Midjourney, DALL-E, Stable Diffusion, ale jest szereg takich programów, które są nawet bardziej tutaj dostępne dla każdego. I mamy jak gdyby taki poziom wysycenia tymi obrazami. Muszę powiedzieć, że też mnie zaskoczyło, też ostatnio sprawdziłam, że 35 milionów obrazów generujemy dziennie w ogóle. Jaki to jest przesyt, jaki to jest w ogóle ogrom tych obrazów, którymi jesteśmy bombardowani, tak? Takich obrazów generatywnych.
Tak.
I jest teraz taki moment, w którym właśnie zmierzamy ku tworzeniu sztuki, która wykorzystuje systemy w jakimś określonym celu, tak? Czyli w taki bardziej refleksyjny sposób, nie tylko estetyczny, który skupia się na takiej właśnie niesamowitości, takiej innowacyjności. Więc ja myślę, że taka jest też droga, która jest bardzo satysfakcjonująca dla nas jako odbiorców tego rodzaju sztuki, ale też bardziej produktywna dla samych artystów. Tutaj nie ma takiej sytuacji zero-jedynkowej. Oczywiście nastroje w sektorze kreatywnym są bardzo różnorodne i bardziej oscylują wokół właśnie tych technolęków, takich neoludycznych kontekstów. Natomiast gdzieś wydaje mi się, że w tej całej debacie na temat wdrażania systemów sztucznej inteligencji największym błędem jest obrażanie się na te systemy i zaklinanie rzeczywistości. Lepiej właśnie wiedzieć, jak mówił Foucault, wiedza daje władzę, więc lepiej wiedzieć, lepiej właśnie myśleć o tym, co te systemy robią dla nas, dla ludzi, dla sztuki, dla nauki, niż skupiać się na tym, aby tylko i wyłącznie eliminować ją z takiej perspektywy namysłu.
To jeszcze doprecyzuję to moje ostatnie pytanie, bo ja miałem bardziej na myśli taką sytuację, w której maszyny, algorytmy są w stanie uprawiać już prawdopodobnie, albo niedługo będą w stanie uprawiać taką naukę, albo takie obszary tej nauki badać, które dla nas ludzi będą już nieosiągalne, bo wymagają innej mocy obliczeniowej, innych wyobrażeń, tam się jakieś inne modele pojawiają, wzorce, cokolwiek. Ale podobną sytuację można by sobie w teorii wyobrazić też w sztuce. Znaczy, że maszyny tworzą sztukę, która dla odbiorców ludzkich wydaje się nieinteresująca, ale jednocześnie ona jest, ma wartość samą w sobie. I to nie mówię o naśladowaniu czegokolwiek, albo robieniu kolejnego Rembrandta, albo o halucynacjach, tylko mówię o zupełnie innym gatunku, czymś zupełnie charakterystycznym tylko dla tego gatunku stworzenia, czy też inteligencji, bo jest to jakaś inteligencja, nawet jeśli nie jest to ludzka, to jest to jakiś sort. I teraz to jest dla mnie frapująca sytuacja, w której do czynienia mamy z twórczością, która nie jest już, jest pozaludzka, jest nieludzka, jest w pewien sposób. Czy o tym też jest ta wystawa, czy nie? A co o tym ty sądzisz?
To jest w ogóle ciekawe, bo operujesz w tym pytaniu, kryje się właśnie taka trochę iluzja i pewna spekulacja na temat przyszłości, która się wpisuje też w pewne takie strategie, czy w ogóle takie narracje bardzo rozpalające umysły tak w przestrzeni publicznej, które no niewiele mają, na razie niewiele mają wspólnego właśnie z rzeczywistością. I oczywiście trudno mi sobie na razie wyobrazić taką sytuację, w której systemy sztucznej inteligencji tworzą same z siebie sztukę. Oczywiście może coś takiego nastąpić, ale to jest czysta spekulacja.
No, one są prowokowane, rozumiem, przez ludzi. Ale
one są prowokowane, są prowokowane przez ludzi.
Tak.
Natomiast bardziej chyba mnie interesuje i ciekawsze wydaje mi się jednak takie partnerstwa, w które wchodzimy. I tu, bo rzeczywiście ta sztuka AI, ona jest budowana czy tworzona w relacji człowieka i maszyny. I to jest rzeczywiście taka perspektywa, która wydaje mi się być też często budzić wiele emocji, takich też jakichś negatywnych emocji, tak? No bo to dotyczy kwestii autorstwa dzieła, to do czego, do kogo to dzieło należy, tak? Albo sprowadzania człowieka do takiej roli tylko i wyłącznie jakiejś instrumentalnej. Ale mnie ta relacja niezwykle interesuje, bo to jest w ogóle też kwestia dotycząca w ogóle samej kreatywności, dyskusji wokół tego, czy maszyna może być kreatywna, tak? Czyli takich dyskusji, które wcale nie są dzisiejsze, bo to są też dyskusje, które powracają i które gdzieś towarzyszyły choćby pojawieniu się fotografii w kulturze i pojawienie się fotografii na pewno, jak wiesz, też wzmacniało takie nastroje, a to jest kres sztuki. A w gruncie rzeczy to pojawienie się fotografii spowodowało największą rewolucję w praktykach artystycznych, czyli pojawienie się praktyk awangardowych. Czyli fotografia spowodowała, że artyści poszukiwali nowego języka artystycznej wypowiedzi i w gruncie rzeczy zaczęli gdzieś tworzyć naprawdę nowatorskie, takie kluczowe z dzisiejszej perspektywy dzieła, które wpisały się już w kanon historii sztuki. Więc tutaj ta relacyjność i ta relacja, interakcje, to też jest kwestia takiego budowania myślenia o w ogóle procesie twórczym jako procesie, który nie jest tylko domeną człowieka. I to mi się tutaj w tym twoim pytaniu chyba wydaje mi się takie najbardziej interesujące, ponieważ to też jest taka dyskusja, która ma bardzo istotne zalążki, korzenie w tym pojęciu kreatywności jako takiej i te nastroje, które dotyczą środowiska artystycznego, a wiążą się właśnie z wdrażaniem systemów sztucznej inteligencji w sztuce i to budzi, tak jak powiedziałam, różne takie skrajne raczej emocje, to wpisuje się w taką kwestię dotyczącą tego, że kreatywność jest takim ostatnim naszym bastionem tej ludzkiej kreatywności i wyjątkowości. A w gruncie rzeczy w takiej dzisiejszej już refleksji humanistycznej, czy moglibyśmy powiedzieć posthumanistycznej, no człowiek zawsze tworzył w sieci ludzkich narzędzi różnego rodzaju, tak? Możemy mówić o tych narzędziach najbardziej prostych, takich jak właśnie farba czy pędzel, ale możemy przecież też myśleć o takich narzędziach technologicznych, jak komputer czy systemy sztucznej inteligencji, albo spojrzeć w ogóle jeszcze szerzej, że przecież to nie tylko człowiek tworzy sztukę w takim kontekście gdzieś różnych elementów, które wpływają na to, co efektem tych działań twórczych będzie, czyli różnego rodzaju procesy biologiczne, które, czy psychiczne, które wpływają na właśnie praktykę artystyczną. Więc to jest, myślę, kluczowe. I ta relacja człowieka z maszyną, wydaje i ten dialog taki, można powiedzieć, jest w tym sensie taką myślą, która może budować nowe przestrzenie eksploracji artystycznej, czyli poszerzanie takich, wykorzystywanie w taki twórczy sposób systemów sztucznej inteligencji, który właśnie nie będzie tylko taki narzędziowy i taki prosty, tak, tylko będzie taki pogłębiony. Mi tutaj od razu przychodzi do głowy takie pierwsze eksperymenty artystyczne Harolda Coena, który jest uważany za artystę, który gdzieś wprowadził takie zagadnienie dotyczące właśnie współpracy pomiędzy systemem sztucznej inteligencji a człowiekiem, ponieważ on mówił o takiej relacji partnerskiej. On stworzył system na Uniwersytecie w San Diego, którego zadaniem było tworzenie obrazów, ale Harold Coen uczył tego kunsztu malarstwa tej maszyny i zauważył taką bardzo, bardzo jasno nakreśloną ewolucję w sposobie obrazowania, czyli od takich bardzo monochromatycznych obrazów po takie bardziej figuratywne, kolorowe instalacje, czy takie w gruncie rzeczy płótna, można powiedzieć. I on właśnie tę taką relację z maszyną określał jako właśnie taki dialog, jako partnerstwo, jako też sprawczość w kontekście tego, o czym też mówisz, że jest to ciekawe, ponieważ on uważał, że ten system go zaskakuje. Czyli nie jest tak, że on jest tak zaprogramowany przez niego w określonych ramach, ale czasami ten system działa w ten sposób, który jest nieprzewidywalny dla niego jako artysty. I to jest może coś takiego, co wydaje być się też interesujące w kontekście naszych wyobrażeń na temat sztuki i praktyki artystycznej tworzonej przez systemy sztucznej inteligencji. Natomiast no, na dzień dzisiejszy ja tutaj rzeczywiście podkreślę, że no, systemy sztucznej inteligencji jak na ten moment nie wykazują takich potrzeb, zarówno w kontekście inicjowania procesu artystycznego, czyli zawsze musi być ten czynnik ludzki. Mm. Takie są też prace. Wszystkie prace, jeżeli operują systemami sztucznej inteligencji i są prezentowane na naszej wystawie, one zawsze prezentują jakąś formę relacji, interakcji z systemami sztucznej inteligencji z człowiekiem, a z drugiej strony nie mają też takiej potrzeby metakrytycznej, czyli nie mają takiej potrzeby jeszcze reflektowania nad tym, co stało się ich udziałem. Więc no, myślenie o takich tematach wykraczających, czy wykraczającym w przyszłość jest rzeczywiście takim myśleniem spekulatywnym i trochę trudno mi tutaj gdzieś się wypowiedzieć, co to może być, jak my będziemy odbierać tego rodzaju sztukę. To jest też ciekawe, bo te pierwsze eksperymenty z systemami sztucznej inteligencji też były tak odbierane, tak, jako taką właśnie, tak, no też magiczność bardziej, bo to były takie halucynacje systemu, które były również takim nieoczekiwanym efektem pracy, algorytmów, które zadziwiały człowieka i stanowiły taki wyraz ich ekspresji. Ale ostatecznie jednak no, ten człowiek jest obecny.
Wspomniałaś o tym, że fotografia, efektem ubocznym pojawienia się fotografii było wyłonienie się awangardy. Czy wyczuwasz taką kolejną awangardę gdzieś na horyzoncie, że taką reakcję podobną, analogiczną, czy...
Jeszcze nie. O. Nie wyczuwam. Wydaje mi się, że nawet też nie widać na horyzoncie w praktykach artystycznych takiej osoby, która byłaby, nie wiem, właśnie kolejnym takim wybitnym twórcą, który skupia się właśnie na wykorzystaniu systemów sztucznej inteligencji. Oczywiście jest szereg artystów, którzy są mi bliscy i których rzeczywiście twórczość jest wyjątkowa, z takiej perspektywy też krytycznej, która mnie najbardziej interesuje, ponieważ służy czemuś, czyli wykorzystanie systemu sztucznej inteligencji służy jakimś określonym celom, a nie jest tylko jakimś takim instrumentalnym wykorzystaniem systemu dla uzyskania jakiegoś konkretnego efektu wizualnego głównie, czy audiowizualnego. Więc jest szereg takich artystów, którzy rzeczywiście pozwalają mi gdzieś interesować się tą sztuką i powodować, że jest to naprawdę taka przestrzeń, którą warto gdzieś śledzić, warto gdzieś ją mieć na nią taką uważność. Więc no jest to na pewno Anna Riedler, którą pokazujemy na wystawie, jej twórczość taka też, która bardzo silnie jest osadzona w badaniach naukowych, bo to, co jest też istotne w kontekście tej naszej wystawy, że większość tych artystów, których prace prezentujemy w ramach wystawy AI Algorytmy Iluzji, to są artyści, ale też naukowcy, więc oni też pracują z technologiami, więc to nie jest tak, że oni wykorzystują systemy sztucznej inteligencji, które są gdzieś komercyjnie dostępne, ale sami tworzą programy, sami tworzą, czy trenują algorytmy. To Anna Riedler, to jest Kate Crawford, która też jest ważną niezwykle postacią, jeżeli chodzi o takie krytyczne badanie nad systemami sztucznej inteligencji, której pracę pokazujemy, taką pracę stworzoną wspólnie z Vladanem Jollerem, Calculating Empires, która prezentuje genealogię technologii różnego rodzaju od 1500 roku. To w kontekście tej właśnie dyskusji, czy systemy sztucznej inteligencji to historia współczesna, czy jednak historia wpisująca się w tę perspektywę długiego trwania. I wpisuje systemy sztucznej inteligencji w taką perspektywę właśnie różnego rodzaju procesów, które pokazują zależność technologii od władzy, czyli to jest to, o czym mówiłam w kontekście tego, że technologia systemów sztucznej inteligencji no nie jest taką technologią, która jest neutralna, bo ona nie jest neutralna na pewno i tym się różni od innych technologii, z którymi mieliśmy wcześniej do czynienia. Ale jest Trevor Paglen, no są też artyści polscy, Weronika Gęsicka, która wykorzystuje systemy sztucznej inteligencji w kontekstach wiedzy. Tak, bo ona tropi fałszywe hasła z historycznych encyklopedii i na podstawie tych haseł generuje właśnie ilustracje. To też jest kwestia dotycząca w ogóle przemian obiegów wiedzy we współczesnym świecie, tak? Który pierwotnie był związany z książkami, encyklopediami, którym no naprawdę wierzyliśmy i ufaliśmy, a w których też znalazły się, czy znajdowały się właśnie takie fałszywe hasła. Poprzez ewolucję związaną z pojawieniem się Wikipedii, czyli takiego narzędzia, które pokazywało, że nikt nie wie wszystkiego, ale każdy wie coś, więc możemy budować kolektywnie wiedzę, wspólnie wiedzę. No i mamy dzisiaj taką sytuację, w której to ChatGPT jest w gruncie rzeczy takim kompendium naszej wiedzy o świecie, który ma też bardzo duże swoje ograniczenia, o których też wspomniałam wcześniej. Więc no, tak jak mówię, kwestia takich praktyk artystycznych, które są refleksyjne i które są takie pogłębione, wydają mi się takim kierunkiem rozwoju, który będzie też wpisywał się w takie myślenie i w taką politykę budowania systemów sztucznej inteligencji odpowiedzialnych i użytecznych społecznie. Ja tak staram się myśleć w ogóle o technologiach i takich celach ich rozwoju. Być może to jest jakieś utopijne myślenie, tak, bo rzeczywiście takie zakusy komercjalizowania i kapitalizowania zysków czerpanych z naszego zainteresowania systemami sztucznej inteligencji jest no rzeczywiście współczesnym problemem współczesności, ale no staram się też myśleć o takich praktykach, które są praktykami rozszczelniającymi, tak jak powiedziałam, ten system, a które warto wspierać.
Czy nie zauważasz w świecie artystycznym takiego ludycznego ranu na, czy takiego biegu w stronę technik rudymentarnych, najprostszych, takiego rękodzieła, manufaktur,
nie, to jest,
materialności.
To jest coś, tak, no zdecydowanie tak, to jeżeli mówimy o takiej edukacji artystycznej, no to mamy na pewno taki zwrot w kierunku rzemieślniczości, takiej właśnie materialności, takiej umiejętności manualnych, tak, więc na pewno jest to jakiś taki kierunek, który jest dostrzegalny, czyli popularność takiego sposobu myślenia, który wraca do takiego kojarzenia praktyki artystycznej z wytworem rąk ludzkich. Tak? Wydaje mi się, że to też jest jakaś wypadkowa, czy jakiś efekt właśnie przesytu tą generatywnością, którą jesteśmy przytłoczeni. Mówiąc prosto, więc zdecydowanie tak. I to ma też na pewno odzwierciedlenie w różnych kierunkach, które są oferowane w Akademiach Sztuk Pięknych czy na uniwersytetach artystycznych. Więc jest taka korelacja dotycząca tego, że skoro no każdy może wygenerować sobie obraz, tak, i to nie stanowi dużego problemu, ponieważ no, za pomocą promptu jesteśmy w stanie naprawdę coś takiego efekciarskiego też, mówiąc prosto, stworzyć, no to taki wytwór rąk, to jest gdzieś historia zatacza koło, tak, no bo w gruncie rzeczy, jak spojrzymy na historię sztuki, no to awangarda odeszła od właśnie takiego wytworu rąk ludzkich, tak, i praktyki dotyczące twórczości Duchampa chociażby, ale praktyki konceptualne, to są praktyki, które zupełnie zerwały z taką koniecznością w ogóle istnienia materialnego obiektu w kontekście dzieła. A dzisiaj mamy taką właśnie potrzebę tworzenia czegoś namacalnego i wydaje mi się, że to jest taki efekt i taka wypadkowa właśnie takiego upowszechnienia systemów sztucznej inteligencji w życiu.
No tak, ale wiesz, to jest przejściowe, bo te maszyny wedrą się też i w ten świat materialny, to jest kwestia czasu.
To też się dzieje, bo przecież powstają systemy multimodalne, które przecież korzystają nie tylko z danych tekstowych, z danych dźwiękowych, obrazowych, audiowizualnych, jakkolwiek, ale czerpią też informacje z otoczenia. Mhm. Czyli mamy już przecież pierwsze roboty twórcze, które tworzą sztukę. Tu jest ten przykład Eidy. Eidy z 2019 czy 2014 roku, czyli robota humanoidalnego, który tworzył obrazy. Więc to się już, myślę, że to się już dzieje. Mhm. Więc wydaje mi się, że przestrzeń sztuki jest na tyle chłonna i rozległa, że znajdzie się miejsce dla każdego. I warto właśnie raczej myśleć o tym, żeby wykorzystanie różnych narzędzi, bardzo różnych narzędzi, było uzasadnione, było nie tylko właśnie takim skupieniem się na efekcie, tak, czyli takim instrumentalnym potraktowaniu, tak, systemów sztucznej inteligencji, czy w ogóle technologii jakiejkolwiek, ale żeby niosło ze sobą jakiś taki sens, jakąś ideę, żeby coś za tym było. Więc tutaj wydaje mi się, że to jest taki kierunek, który powinien być gdzieś kontynuowany.
No i to jest puenta. Nie będę niczego nawet dodawał.
Cieszę
się. To jest bardzo ładna puenta do opowieści o w ogóle o roli sztucznej inteligencji w naszej rzeczywistości z akcentem na tę przestrzeń artystyczną. I z pretekstem pod tytułem AI, algorytmy iluzji, wystawa w Centrum Kultury Zamek w Poznaniu.
Tak.
Myślę, że i tak temat jest wart spotkania kolejnego, już nawet bez pretekstu, bo ledwie to tak drasnęliśmy.
Tak, zdecydowanie tak.
I po prostu zapraszam cię już tak a conto. Natomiast teraz ci bardzo serdecznie dziękuję za tę rozmowę, za tę opowieść. Doktor Sylwia Szykowna z Poznania do nas przyjechała, żeby opowiedzieć o wystawie, której jest jedną z kuratorek.
Tak, bardzo serdecznie zapraszam na wystawę AI Algorytmy Iluzji do Centrum Kultury Zamek i dziękuję tobie za rozmowę.
A ja tobie bardzo dziękuję i państwu też dziękuję za wysłuchanie tego odcinka podcastu Pulsara i zapraszam już za tydzień na kolejny. Do usłyszenia.
Cieszymy się, że słuchacie naszych podcastów i oglądacie nasze wideokasty. Powstają one także dzięki wsparciu naszych cyfrowych prenumeratorów. Aby do nich dołączyć i skorzystać w pełni z oferty Pulsara, Scientific American oraz Wiedzy i Życia, zajrzyjcie na www.projektpulsar.pl.